Rozdział 25. Miękki materac oznaczał łóżko, a łóżko oznaczało, że Auraja jest w swoim pokoju w wieży. Ale to przecież niemożliwe. Otworzyła oczy i jęknęła, przypominając sobie wszystko. Klęskę ataku Sie na pentadriańskie ptaki, umowę z Nekaunem i to, że była w sanktuarium, siedzibie wroga. Rozbudziła się i natychmiast wróciła myślą do dnia, który miała przed sobą i tego, co wkrótce musiało się zdarzyć. Minęły już prawie noc i dzień. Jeśli Nekaun dotrzyma słowa, to jeden Sie odleci wolny. A jeśli nie, wtedy ona odejdzie, jeśli zdoła, i znajdzie inny sposób, aby uwolnić więźniów. Wstając z łóżka, usłyszała cichy, senny protest. Spojrzała w dół i zobaczyła, że figiel mruga niepewnie. Przeciągnął się, aż zadrżał mu czubek ogona. — Jeść! — powiedział, równocześnie ziewając. — Zobaczę, co da się zrobić — odparła. Wczoraj służący przynieśli jej całą górę ubrań. Wybrała prostą koszulę do snu, potem oczyściła i wysuszyła cyrkle, spodnie i tunikę, w których się tu zjawiła. Teraz znowu włożyła szaty kapłanki i podeszła do okna. Miała stąd przepiękny widok na miasto, a także na dachy i dziedzińce sanktuarium. Pokoje, które jej przydzielono, były zapewne przeznaczone dla ważnych gości. Ciekawe, kto wcześniej z nich korzystał. Były duże, ale niezbyt bogato wyposażone i oszczędnie umeblowane. Królowie i im podobni pewnie zatrzymują się w większych i bardziej wyszukanych kwaterach. Figiel skoczył na parapet, postawił uszy i zmarszczył nosek. — Zostań tu! — ostrzegła. Uszy mu opadły w rozczarowaniu, ale pogodził się z losem. Przycupnął tylko, owijając łapki ogonem. Z sąsiedniego pokoju rozległo się pukanie. Zamarła. Potem nabrała powietrza i wolno je wypuściła. Przeszła od okna do głównych drzwi. Kiedy je otworzyła, Turan, towarzysz Nekauna, skłonił głowę podobnie jak grupa służących za nim. — To nie służący — upomniała siebie. — Domowi. — Dzień dobry, kapłanko Aurajo — rzekł Turan. — Przynoszę jedzenie i wodę. Odsunęła się. Domowi weszli do pokoju, a każdy coś niósł. Turan wydawał im krótkie polecenia. Kilku z nich położyło to, co przynieśli, na stole, po czym zdjęło pięknie tkane serwety, odsłaniając starannie przygotowane pożywienie, w tym owoce i chleb. Na podłodze ustawiono dwa wielkie gliniane dzbany, po czym grupa ludzi napełniła je wodą aż po brzegi. Inni domowi zniknęli w sypialni. Zajrzała tam i obserwowała, jak wyćwiczonymi ruchami ścielą jej łóżko, zbierają rzeczy, w których spała i te, których nie używała, a potem wychodzą. Nie dotknęli jej plecaka i zdawało się, że nie dostrzegają figla na parapecie okna. Młoda kobieta stanęła przed Aurają ze spuszczoną głową. Wskazała wyłożony ceramiką pokój, a potem dzbany wody. Auraja pokręciła głową, choć nie bez odrobiny żalu. Już dawno nie zażywała gorącej kąpieli, ale nie byłaby w stanie się odprężyć, wiedząc, że wkrótce musi grać rolę gościa Nekauna. — Kapłanko Aurajo! — odwróciła się do Turana. — Pierwszy głos prosił, by ci przekazać, że wkrótce się z tobą spotka. Proszę, posil się i odśwież. Będziesz mu towarzyszyć na dachu jako świadek uwolnienia Sie. Kiwnęła głową, a służący rzędem wyszli z pokoju. Choć byli cisi i opanowani, jednak ich umysły wypełniały ciekawość, niechęć i lęk. Była wrogiem, była niebezpieczna. Dlaczego Nekaun traktuje ją jak gościa? Kiedy zamknęły się za nimi drzwi, podeszła do stołu i przyjrzała się pożywieniu. Zeszłej nocy rozważała możliwość, że Nekaun zechce ją otruć. Nie wypróbowała jeszcze na truciźnie daru uzdrawiania, ale kiedy zastanawiała się, jakby sobie poradziła z takim zagrożeniem, poczuła, że wzrasta jej pewność siebie. Wzięła chleb i owoce i podeszła do okna, aby tam zjeść. Ciche stuknięcie zwróciło jej uwagę na stół. Figiel obwąchiwał jeden z talerzy i zaczął zjadać któryś z kęsków, a ona poczuła lęk. Co będzie, jeśli zje coś trującego? Prawdopodobnie zdoła go uleczyć, ale jeżeli nie będzie jej przy nim, kiedy to nastąpi? Będę musiała wszędzie go z sobą zabierać. Skończyła posiłek i zabrała plecak z sypialni. Wewnątrz było niewiele, tylko pusty bukłak na wodę, trochę leków, zapasowa tunika i para spodni. Opróżniła plecak, wytrząsnęła piasek i kurz i odłożyła na bok. Potem usiadła i czekała. Wkrótce usłyszała pukanie do drzwi. Tym razem stał za nimi Nekaun z turanem za plecami. — Witaj, czarownico Aurajo.
— Kapłanko.
— Kapłanko Aurajo, czas już bym dopełnił swojej części umowy — rzekł z uśmiechem. — Jedną chwilę. Sięgnęła po plecak i wezwała Figla. Wes podbiegł i wskoczył jej na ramiona. Przyzwyczajony do takich sytuacji, zanurkował do plecaka. Zarzuciła bagaż na ramię i stanęła przed Nekaunem. — Jestem gotowa. Kiwnął głową, a potem wyprowadził ją na korytarz. — Jak nazywasz to stworzenie?
— To Wes, wyjaśniła.
— Z Somreju.
— Domowe zwierzątko?
— Tak.
— Mówi?
Wezy uczą się słów potrzebnych im do wyrażania pragnień i trosk, takich jak jedzenie, ciepło czy niebezpieczeństwo, ale nie czyni ich to interesującymi rozmówcami. Zaśmiał się lekko.
Też tak myślę. Dobrze spałaś?
Nie.
Przeszkadzał ci upał?
Częściowo.
Wybrałaś na tę wizytę najgorętszą porę roku, przypomniał jej.
Zdecydowała się nie odpowiadać. Poprowadził ją w górę po schodach.
Czy smakowało ci jedzenie?
Tak.
Czy chciałabyś prosić o coś konkretnego?
Poczuła, jak figiel porusza się w plecaku. Było mu tam nieprzyjemnie gorąco i duszno.
O surowe mięso dla figla, odparła. I aby całe jedzenie zabierano z pokoju, kiedy wychodzę. Nie chciałabym, aby zjadł coś nieodpowiedniego.
Mięso będzie mu smakować, pomyślała. A jeżeli się zatruje, będę wiedziała, że atak został skierowany przeciwko niemu, aby mnie zranić. A nie, że przez pomyłkę zjadł coś przeznaczonego dla mnie.
Dopilnuję tego, obiecał Nekaun. Jesteśmy na miejscu.
Poprowadził ją w górę wąskimi schodami aż do otworu w dachu. Wyszli na ostry blask słońca. Na wielu dachach sanktuarium zauważyła krzesła i drzewka w donicach, co sugerowało, że są traktowane jak dziedzińce. Przy innym otworze w dachu stali czterej słudzy. Spojrzeli pytająco na Nekauna. Rzucił jakieś słowo i wszyscy pochylili się nad otworem. Serce zabolało Auraję, gdy w otworze pojawił się Sije. Skrzywił się i zamrugał gwałtownie, kiedy jego oczy przyzwyczajały się do światła. Przeguby miał związane, co musiało być nieprzyjemne, gdyż powróz ściskał też membranę skrzydeł. Poruszał głową z boku na bok, badając otoczenie. Uspokoił się, gdy obok Nekauna zobaczył Auraję. Jestem pierwszy, pomyślał radośnie. A potem ogarnęło go poczucie winy. Pozostali. Nie chcę ich zostawiać, ale muszę. Jeśli nie, mogłoby to zagrozić umowie, którą zawarła Auraja. Sługa rozciął mu więzy, a inny podał bukłak z wodą i pakunek z jedzeniem. Sije obejrzał je podejrzliwie, a potem wsunął pod kamizelkę. Spojrzał na nią z wdzięcznością. Kiwnęła mu głową. Leć, pomyślała do niego. Słudzy odstąpili, a Sije odwrócił się plecami i ruszył biegiem, po czym zeskoczył z krawędzi dachu i poszybował. Auraja wolno wypuściła wstrzymywany oddech. Skrzydlata sylwetka zatoczyła łuk,
oddalając się od sanktuarium. Ominęła wzgórze i ruszyła na południe. Obserwowała Się, aż zniknął jej z oczu. Nekaun zwrócił się do niej z uśmiechem. A teraz ty musisz dotrzymać swojej części umowy, czarownico Aurajo. Mam ci wiele do pokazania. Każdego dnia deszcz i upał atakowały Kawę w następujących po sobie falach, więc powietrze było duszno od wilgoci. Pranie nie chciało schnąć, a suche rzeczy stawały się wilgotne od potu, gdy tylko człowiek je włożył. Smród odpadków spod miasta unosił się i pokrywał wszystko obrzydliwą warstwą. Całymi chmurami roiły się kąsające owady, co zmuszało mieszkańców, aby zostali w domach, więc idąc w stronę rzeki, Mirar i Tintel nie widzieli zbyt wielu ludzi. Kobieta otarła czoło wilgotną tkaniną i westchnęła. Uwielbiam tę porę roku, stwierdziła ironicznie. Jak długo trwa? Do 4 tygodni, kiedy ściągnęła się przez 6. Każdy, kogo na to stać, opuszcza latem miasto. Nawet jeśli potrafią wytrzymać upały, starają się uniknąć letniej gorączki. Mirar przypomniał sobie rosnącą liczbę chorych, zjawiających się w domu tkaczy snów. Inni tkacze wyjaśnili mu, że zdarzało się to co roku i już wkrótce cały dom będzie zastawiony posłaniami. Na szczęście gorączka rzadko bywała śmiertelna. Przed nimi domy kończyły się gwałtownie, kilkaset kroków od brzegu rzeki. Wąskie, drewniane stopnie prowadziły na błotnistą ziemię w dole, gdzie prowizoryczna, ułożona z desek droga wiodła aż do wody. Mirar i Tintel zatrzymali się. Widzieli już przywiązaną do pali, otoczoną przez sługi barkę. Ubrani tylko w krótkie spodnie mężczyźni, wnosili na pokład skrzynie i pudła. Grzbiety tragarzy błyszczały od potu. — Mam dla ciebie prezent na pożegnanie — powiedziała Tintel. Mirar spojrzał na nią uważnie. — Nie musisz. Czekaj i patrz — powiedziała surowo. — Przyda ci się. Sięgnęła do wiszącej na ramieniu sakwy i wyjęła glinianą butelkę z wąską szyjką. Była zatkana bryłką wosku, z której wystawał sznurek. Chwyciła go i wyciągnęła woskowy korek. — Wyciągnij ręce. Mirar posłuchał. Przechyliła butelkę i wylała mu na dłonie odrobinę żółtawego olejku. Pachniał przyjemnie, ziołowo i odświeżająco. Nacieraj tym odkrytą skórę, poradziła mu Tintel, wylewając nieco olejku na własną dłoń. Odpędza owady i chroni przed letnią gorączką. Więc to owady roznoszą chorobę? Zapytał, wcierając olejek w ręce i twarz. Możliwe. Tintel wzruszyła ramionami. A może to tylko wygodny efekt uboczny działania olejku? Pomaga też ochłodzić się podczas gorączki. Zaskakująco odświeżający. Łatwiej znieść ten upał. Zakorkowała butelkę i podała mu, a potem wyjęła niewielkie drewniane pudełko. Otworzyła je i pokazała mu, że jest wypełnione świecami. Zawierają ten sam ekstrakt. Używaj ich oszczędnie, a powinny ci wystarczyć aż do urwiska. Każdego lata sprzedajemy i świece, i olejek po kosztach produkcji. Tylko my je wytwarzamy, choć dajemy przepis każdemu, kto poprosi. Więc ktokolwiek szukałby zysku, nie może z wami konkurować. Czy zabrakło wam kiedyś olejku albo świec? Owszem, zmarszczyła czoło. Czy sugerujesz, że powinniśmy zarabiać na lekach? Jeżeli ludzie cierpią z powodu braku tego leku, to tak. Zyski możecie przeznaczać na dom albo na chorych. Nie masz pojęcia, jaka to ulga słyszeć to od ciebie. Zamknęła pudełko, włożyła do sakwy i podała Mirarowi. Uśmiechnął się. Poddajesz mnie próbie, Tintel? Parsknęła śmiechem. Możliwe. Zamiar i znaczenie mogą się zmieniać przez lata. Niektórzy tkacze snów wierzą, że zakazałeś sprzedawania leków.
Nie doradzałbym. Tkacz snów Mirar?
Głos był władczy i pewny siebie. Odwrócił się i spojrzał na kobietę, która wspinała się na platformę.
Czwarty głosie Genco, odparł. To jest tkacz snów Tintel, która kieruje domem tkaczy w Kawę.
Genca skinęła jej głową.
Proszę o wybaczenie, że zabieram waszego założyciela i przewodnika. Wiem, że o tej porze roku jego wiedza i zdolności bardzo by się w mieście przydały.
Tintel wzruszyła ramionami.
Już od wieków co roku mamy do czynienia z gorączką. Jestem pewna, że poradzimy sobie bez niego.
W oczach Gęcy błysnęło rozbawienie.
Rzeczywiście, radzicie sobie. Kawę wiele wam zawdzięcza. Odwróciła się do Mirara. Jesteśmy już gotowi do wypłynięcia.
Kiwnął głową.
Dziękuję, że mnie znosiłaś u siebie, zwrócił się do Tintel. Mam nadzieję, że letnie upały skończą się w Kawę wcześniej.
Ufam, że w Glimmie wszystko pójdzie po twojej myśli. Pewnie później będziesz dalej zwiedzał Itchanię Południową. Mam nadzieję, że znów cię zobaczymy w Kawę, choć przy lepszej pogodzie.
Chciałbym zobaczyć miasto wypełnione wodą.
Może następnym razem. Wykonała dawny gest pozdrowienia tkaczy snów, dotknęła serca, ust i czoła.
Do zobaczenia.
Zaskoczony odpowiedział tym samym gestem, a potem spojrzał na Gęcę, która uznała, że jest gotowy i poprowadziła go do schodów. Szedł za nią w dół, do drewnianego pomostu, a potem dalej na barkę. Myślał o tym, czego w nocy przez senne łącze dowiedział się od bliźniąt. Powiedzieli mu, że Auraja jest w Glimmie. Kiedy opisali mu misję Sije i jej porażkę, Mirar był zdumiony, że biali zdecydowali się na coś tak głupiego. Nie dziwił się niepowodzeniem ataku, choć trochę się niepokoił, że pentadrianie byli uprzedzeni. Czyżby wśród Sije znalazł się szpieg? Bo nie mogło go być wśród zaufanych białych. Odczytaliby zdradę z jego umysłu. Nie zdziwił się, że Auraja przyjęła ofertę Nekauna i w zamian za uwolnienie Sije zgodziła się zostać w Glimmie. Ciekawe, co pomyślą biali o tej umowie z nieprzyjacielem, a raczej o tym, że uległa szantażowi i została tam w zamian za wolność Sije. Pozostało jeszcze 28 więźniów. Jednego wypuszczą dzisiaj. Z tego, jak Tintel opisała mu rejs rzeką do urwiska, 3/4 Sije będzie wolnych, zanim pokonają trzecią część drogi do Glimmi. O tej porze roku rzeka płynęła tak wolno, że barki trzeba było popychać drągami albo holować w górę i w dół. Więc Tamun i Surim nie mają się czym martwić. Bliźnięta obawiały się, że Nekaun zechce wykorzystać Auraję przeciwko Mirarowi albo odwrotnie. Wszyscy myślą, że ty i Auraja jesteście śmiertelnymi wrogami. Niektórzy uważają, że Nekaun zabije ciebie w zamian za poparcie Aurai. Albo tobie zaproponuje, że zabije Auraję w zamian za twoje wsparcie.
Auraja nie sprzymierzy się z wrogami białych, odparł Mirar, choć nie był całkiem pewien, czy to prawda.
W przeszłości wiele już poświęciła, by ratować Sije.
Dobrze, że nie wiedzą, jakie są wasze stosunki, co? Rzucił wtedy Surim. Musieliby wybierać, które z was uwięzić, a które szantażować.
Na nią szantaż by nie podziałał, przypomniał im Mirar.
Och, ale na pewno podziałałby na ciebie.
Surim miał rację, ale Mirar pocieszał się dwoma faktami. Po pierwsze, że nie dotrze na czas do Glimmi, a po drugie, że trzeba wiele magii, aby uwięzić kogoś tak potężnego jak Auraja. Co najmniej jeden z głosów musiałby jej pilnować dzień i noc. W ten sposób nie mogliby się skutecznie bronić w razie ataku białych. Stanął wraz z Gęcą przy barce. Wprowadziła go na pokład i wskazała przygotowaną kajutę, niewielką, ale czystą. Odwiązano cumy od pali i załoga za pomocą drągów wypchnęła barkę na środek rzeki. Płaskodenna łódź kołysała się ociężale. Gęca przeszła na dziób, a potem odwróciła się i wydała jakieś polecenie. Załoga wciągnęła drągi. Mirar cofnął się mimowolnie, gdy barka ruszyła po rzece, rozcinając fale po obu stronach dziobu. Czuł, że niepokój ściska mu żołądek, a jednocześnie serce wypełnia radość. Chyba jednak zdążę do Glimmi na czas, aby zobaczyć się z Aurają.